Lechistan, czyli orientalna historia Polski, kolejny odcinek podcastu, który cyklicznie ukazuje się na Państwa komputerach i smartfonach właśnie przed Państwem. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Nadal nie powiemy Państwu, gdzie się znajdujemy i w którym miejscu nagrywamy ostatnio nasz podcast, bo nie jest to tak jak w trakcie tego lata i jesieni, nie jest to Pole Mokotowskie, jest to inne miejsce, niedaleko stamtąd, ale nie powiemy gdzie. Nie powiemy też bardzo wielu różnych rzeczy, które czekają nas w przyszłości, proszę Państwa, to dla tych, którzy słuchają podcastu Lechistan, ale na pewno powiemy, co w tym odcinku Lechistanu opowiemy.
Ja jeszcze dodam, że to jest chyba ostatni nasz odcinek pod tą nazwą, uprzedzę Państwa, i przejdziemy metamorfozę, będziemy troszeczkę jak matrioszka, nasz Lechistan schowa się w większej matrioszce,
zostanie wchłonięty.
Ja będę dbał o to, żeby on był tam silny i żeby się rozwijał, ale matrioszka, przepoczwarzymy się w większego motyla, to będzie motyl na miarę naszych możliwości.
Ale to jest alegorią, tak, bo mam problem, bo z czego się przepotwarza motyl? Z jakiejś niezbyt estetycznej, ładnej poczwarki. Ja tak siebie nie widzę.
Tak, ale ta poczwarka... Pawle, nie bierz do siebie tego tak osobiście. Wracając do meritum, czyli nasza główna teza. Jeszcze będziemy z naszymi bratankami Węgrami i zdekonstruujemy, jak to się ładnie mówi, nasze powiedzenie o tym, że jesteśmy z nimi do szabli, czyli że zawsze ten sojusz, pokażemy, że czasami z nimi te szable, tak, oprócz szklanki.
Prezentujemy szklankę.
Ale czasem z nimi te szable krzyżowaliśmy i wtedy się nagle okazywało, że naszymi sojusznikami byli ci pochańcy, Bisurmanie, Tatarzy i Turcy. Więc nie będziemy oczywiście próbowali dokonać takiej dekonstrukcji, że powiemy Państwu, że od czasów Wielkiej Lechi z Madziarami walczyliśmy na całej planecie, a nawet w galaktyce, tylko wszystkie informacje na ten temat zostały ukryte i są głęboko w archiwach Watykanu. Nie. Tego nie będziemy kopać się z koniem i twierdzić, że przez wieki jedyne, co robiliśmy, to z Węgrami wojowaliśmy. To nieprawda. Ale pokażemy Państwu, od średniowiecza mamy w naszych relacjach takie sytuacje, no, że ze sobą walczymy, bo my się wtrącamy w ich sprawy wewnętrzne, oni się wtrącają w nasze. I kolega mojego kolegi jest moim kolegą, przyjaciel mojego przyjaciela, wróg wroga i tak dalej, no i na krzyżowy i tak dalej. No więc czasami się zdarzało tak, robiliśmy interwencję u nich, obsadziliśmy kogoś, sparliśmy kogoś, on wygrywał, ale u nas było zamieszanie, i ktoś przegrywał u nas, no i wtedy ten z punktu A do punktu B, ten pan na nas najeżdżał, na zasadzie ten pan mnie nie lubi. Wspierał mojego przeciwnika. Chcesz... Albo kogoś oni wsparli u nas, to nie wyszło i wtedy był ten pan, który nas bardzo nie lubił bardzo Węgrów i u nich interweniował. Więc mieliśmy, jakby powiedział, już kończy chyba Andrzej Strejlał, podania krzyżowo-diagonalne.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Ale to, czyli to hasło znane w Polsce współcześnie, że zróbmy Budapeszt w Warszawie, jak rozumiem, ono zawsze obowiązywało, tylko trochę inne znaczenie.
Tylko Budapeszt już nie, bo były trzy miasta, prawda, Budapeszt, ale no generalnie tak, taki był pomysł. Natomiast druga opcja, kiedy czyli są te wojny między nami, 11, 12, 13, druga opcja w XIII wieku ewidentnie jest rywalizacja w Europie Środkowej między Czechami i Węgrami. I my jesteśmy często w tej rywalizacji aktorami drugiego planu, bo o czym się często zapomina, no tak naprawdę władza centralna w Polsce w pewnym momencie w XIII wieku zanikła. Przyjmuje się, że od 1227 nie ma czegoś takiego pryncypat, w sumie nie ma Polski, mamy kilkanaście, a w pewnym momencie nawet kilkadziesiąt księstw.
No i część z tych to jest sukces władców, tej polityki samorządowej. Taki
trochę
sukces.
Na wyrost, mówiąc tak. Część tych władców, uważaj, Paweł, uważaj, grasz z ogniem, bo to będzie pretekst do tego, żeby zlikwidować województwa w ogóle i samorząd w Polsce. Na zasadzie wracamy do rozbicia dzielnicowego. Przypominam ci, że były te hasła. I generalnie było tak, że niektórzy władcy wspierali Czechów, niektórzy Węgrów i w efekcie jak była jakaś bitwa w Europie Środkowej między Czechami i Węgrami, to po jednej stronie walczyliśmy i po drugiej. A dlaczego nie? Na wyjeździe stronie Erii w obu ligach graliśmy. I tutaj dochodziło do takiej ciekawej sytuacji, że w szeregach węgierskich mogliśmy spotkać koczowników Pogan, bo regularnie przyjeżdżali, osiedlali się nim. Nie była straszna presja, żeby przejść na chrześcijaństwo, więc stopniowo. To byli przede wszystkim Połowcy, inaczej zwani Kumanami, lud turkijski, czy na przykład Alanowie. To w sumie nasi krewni, bo to lud irański, jak Sarmaci. Muzułmanie się też zdarzali, bo o czym się często zapomina, od połowy X wieku do połowy XIV wieku mieszkają na Węgrzech muzułmanie. Przede wszystkim pochodzą z terenów Powołża, dzisiejszy Tatarstan, Baszkiria, zwana wtedy Bułgarią. Oprócz tej Bułgarii, nazwa jest, przypominam, turecka, nad Morzem Czarnym, to jeszcze była ta Bułgaria na Powołżu. I wtedy w szeregach mamy właśnie i Pogan, i Bisurmanów, którzy pomagają nam, na przykład Łokietkowi. Bo generalnie było tak, że do XV wieku, powiedzmy do końca XIV wieku, no oni byli, ci Węgrzy, no byli przeważnie takim no, mocarstwem regionalnym w Europie Środkowej, silniejszym niż Polska. To się zmienia wraz z Unią Polsko-Litewską. Przygotował grunt oczywiście Kazimierz Wielki. I tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, że zdarzało nam się, że kruszyliśmy kopię, bo to nie jedno, nie, my kopię i oni też swoją kopię.
Na początku kopię, jedną kopię, a później kopię.
Pan nie kopię. Więc kiedy na przykład okazywało się, że nam się interesy pokrywały i zderzały, na przykład na Rusi Czerwonej, czyli zachodnia Ukraina i południowo-wschodnia Polska. I my mieliśmy swojego kandydata na tron, na przykład Rusi Czerwonej, oni mieli swojego, Rusi Halickiej. Więc to była jeszcze jedna przyczyna, kiedy zdarzało nam się kruszyć kopie. Natomiast, tak już na ostro, spięliśmy się w XV wieku właśnie, kiedy się okazało, że i Polska jest silna z Litwą i my, i oni pod Maciejem Korwinem, swoim wielkim władcą, druga połowa XV wieku, to był syn Hunyadiego, wielkiego wodza węgierskiego, który służył pod Władysławem Warneńczykiem i naszemu młodemu Władkowi mówił: Władziu, nie szalej tak bardzo.
Uważaj pod Warną, głowę.
Uważaj na głowę. No, i, ale niestety Władzio był w gorącej wodzie kąpany i poległ w boju. Natomiast Hunyadi odniósł wielkie sukcesy. Na przykład Turkom spuścił naprawdę łupnia w bitwie pod Belgradem. Stąd o 12 mamy dzwony w kościołach. Bing, bong, 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 ku upamiętnieniu. I on w ogóle był pochodzenia rumuńskiego. To przykład takich podobnych procesów jak u nas, prawda, że mamy Litwina, który się rutenizuje, a potem polonizuje i mamy na tronie Michała Korybuta Wiśniowieckiego. A jego tata się pojawił w dzisiejszym podcaście, słynny Jarema z ogniem i mieczem. Więc wtedy Korwin no z naszymi Jagiellonami spina się, dochodzi do zderzenia o prymat w Europie Środkowej. I to jest kilka wojen, które toczymy ze sobą. Znaczy może nie wojen kilka, tylko powiedzmy jedna taka poważniejsza, bo potem jeszcze będzie śmiesznie, bo Jagiellon Władysław i Jagiellon Jan Olbracht ze sobą będą walczyli, bo jak zniknie Korwin, to jednak rywalizacja między państwami pozostanie.
Co tu ze sobą zrobić?
Więc dochodzi do tych walk i na Słowacji, ale i w Małopolsce, i na Śląsku, i Korwin podbił, nawet Maciej Korwin, król Węgier, podbija w XV wieku Śląski Łużyce. No. I wtedy znaczna część dzisiejszej Polski jest pod panowaniem Węgier przez kilkanaście lat. I to pewnie jest wyjątkowa sytuacja. Nigdy tak daleko na północ Węgry nie sięgały. Jeśli miałbym wybrać taki okres, kiedy naprawdę się ze sobą dużo biliśmy, to już państwu wspominaliśmy o bitwie pod Humiennem, 1619, czyli Lisowczycy i druga odsiecz, pierwsza odsiecz wiedeńska, no więc to jest wiek XVII. I wtedy jest tak, że oczywiście jak mamy króla takiego jak Zygmunt III Waza, który jest no, takim, można powiedzieć w cudzysłowie, neofitą katolickim, w sensie, że został królem Szwecji, Szwecja jest luterańska i bardzo chciałby zrobić ze Szwedów katolików, no ale mamy problem. No więc w efekcie z drugiej strony mamy właśnie rodzinę Rakoczych, wspomnianego już w poprzednim podcaście Gabora Betlena, którzy są wyznania kalwińskiego, no to ewidentnie no, mamy problem, bo do rywalizacji jakiejś politycznej dochodzi niestety też religia. Szczególnie, że to nie oznacza, że jak się jest katolikiem, to trzeba być już w sporze z Kalwinami, bo mamy wiele przykładów z polskiej historii, że tak nie było. Sam Jan Zamoyski, najdelikatniej mówiąc, nie przypadał za Habsburgami, natomiast Wazowie się z nimi, nasi Wazowie się z nimi żenili i generalnie lubili się z nimi. Stąd właśnie ta wyprawa Lisowczyków, 10 tysięcy naszego chłopa ruszyło na uderzenie tak zwane odciążające. Efekt był taki, no, że w tym roku będziemy obchodzić słynną bitwę pod Chocimiem z Turkami, 1621, bo Turcy to była jedna z przyczyn, nasz atak na Gabora Betlena, bo Turcy nie walczyli wtedy bezpośrednio z Habsburgami, ale nie mieli nic przeciwko, żeby Gabor wziął szturmem Wiedeń. Zdenerwowali się, że po prostu ich lennik jest atakowany przez nas i oni nie chcą tutaj jakiegoś proxy war, wojny zastępczej. Do tego wtrącaliśmy się w sprawy mołdawskie, słynne awantury. Raz się nam udało ułożyć relacje z Turkami, mieliśmy tam kondominium, opowiemy o tym w którymś z podcastów, bo będziemy też mieli podcast o relacjach polsko-rumuńsko-tureckich, no, ale często było tak, że niestety cecora i poległ wybitny hetman Stanisław Żółkiewski w ten sposób, tak, w 1620, a potem wyprawa i bitwa pod Chocimiem, więc to miało dla nas istotne konsekwencje. Oczywiście najazdy tatarskie i wyprawy kozaków czajeczkami, tak zwane chacki, nie chodziło o schadzki, tylko że się spływało Dnieprem i atakowało miasta na Morzu Czarnym, to dołożyło do takiego momentu, kiedy się zderzyliśmy z Turkami. Ale jakby ważnym elementem była ta właśnie konflikt między Siedmiogrodem a Lisowczykami wysłanymi przez Zygmunta III Wazę. I jak mówiliśmy, w tej bitwie dowodził Jerzy Rakoczy I ze słynnego rodu Rakoczych, którego mogą, jakby będziemy kiedyś jechać na Węgry, to wówczas możecie zobaczyć tam, ja tak w ogóle proponuję, żebyśmy, bo już się długo naprawdę znamy, ja się będę starał mówić perwy.
Perwy?
Tak.
Do Węgrów?
Nie, do naszych słuchaczy. Koniec
no, bo tam
tym,
też mogą być wśród nich Węgrzy.
Tak, przestańmy sobie panować. Persirati, mówiąc serbska, będziemy od tego momentu mówić perwy, kolego.
Dobrze, to bardzo mi się podoba ta idea.
Spróbuję. Łap mnie za słówka, jeśli mi nie będzie wychodziło. Więc, jak pojedziemy, to nie oznacza, że my się wpraszamy i chcemy od razu jechać, ale...
Z kimś.
Tak. Jest takie miasteczko w północnych, wschodnich Węgrzech, które się nazywa Sárospatak. Patak to jak potok, żeby nie było wątpliwości. I tam jest zamek, który jest na forintach. Jak zobaczymy banknot 500 forintowy, to tam jest właśnie zamek z Sárospatak, Sárospatak, przepraszam, Sárospatak, dobrze. I w nim jest przepiękna sala w kafelkach tureckich zamówionych z Turcji. Dywany, kobierce, generalnie to było coś normalnego. Rakoczy, tak jak u nas szlachta, no, uwielbiał modę, kulturę materialną, przedmioty, zamawiał dużo z Turcji, będąc, podkreślam, kalwinistą. I z drugiej strony to jest ważne miasteczko, bo tam zaprosił Rakoczy Jana Komenskiego, o którym już opowiadaliśmy państwu, wam jeszcze opowiemy, bo to jest wielki, wielki czeski pedagog związany bardzo z historią też Polski, bo między innymi w Lesznie mieszkał, w Elblągu mieszkał i odgrywał bardzo ważną rolę w życiu protestantów w Polsce i tam właśnie wykładał w znakomitej szkole kalwińskiej, Więc niesamowite połączenie takiego osmańskiego, islamskiego elementu i ewidentnie zachodniego, bo nam się kojarzy Max Weber, etyka protestancka, Calvin i tak dalej. No, to akurat tutaj to w ten sposób wyglądało, że się łączyło. I jak była wojna polsko-turecka 1633-34, taka króciutka, tutaj niektórzy historycy...
Treningowa,
niektórzy mówią, że to jeden Abbas Pasza po prostu się spiął z nami. To wtedy właśnie Jerzy Rakoczy I był poproszony w cudzysłowie przez Turków, zapraszamy do tańca, bo potrzebujemy waszego wsparcia. On starał się wtedy mediować, odgrywać rolę arbitra między Polakami a Turkami.
A już opuszczamy Szaroszpatek?
Ruszamy z Szaroszpatek, wracamy do naszej ojczyzny.
To tam jeszcze dwie rzeczy są ciekawe do obejrzenia z tego, co pamiętam.
Proszę bardzo.
Jak się z kierunku Zemplen wjeżdża do Szaroszpatek i się to robi rowerem, na przykład z sakwami, że ma się wszystko razem na tym rowerze, to trzeba uważać, bo jest tak dziurawa droga, że jak się wpadnie, proszę państwa, tam są oczywiście lepsze, generalnie
jak wpadniecie, ale to można, proszę państwa, tak?
To można i Komeńskiego, i Rakoczego zobaczyć w ułamku sekundy, jak człowiek tak...
I pożegnać się z życiem.
Też, ale jest też przepiękny kościół, który jest, z tego, co pamiętam, w centrum, który z tego, co pamiętam, ma jakiś związek, nie wiem, czy jest pod wezwaniem, ale jest tam upamiętniona Elżbieta, o której myśmy wspominali swego czasu.
Elżbieta Batory.
Tak. Jest tam w tym Szaroszpataku i oczywiście jest...
Drakulica byśmy ją nazwali. Tak? Albo Drakulinka.
Ale w Szaroszpatek oczywiście można schronić się, jeśli będzie padało i na przykład u sobie tam posiedzieć pod takimi pięknymi jakby sukiennicami, w cudzysłowie, budynku szkoły, która jest zbudowana w takim stylu, który już poza Węgrami jest nie do zobaczenia. To jest taki dziwny rodzaj modernizmu węgierskiego. Cudacznie to wygląda, ale w Polsce troszeczkę przypomina to budynek SGH. W Warszawie, jeśli państwo kiedyś zobaczą albo w internecie sobie obejrzą, to proszę sobie wyobrazić, że w Szaroszpatek taki jest właśnie budynek też takiej szkoły, monstrualnie wielkiej i okazuje się, że bardzo często na Węgrzech taka architektura. Także warto do tego Szaroszpatek. Jak państwo będą gdzieś tam z północy, to z tak, tego
nie,
Tokaju
nie
jechać,
wystarczy wiadomo, spojrzeć na 500 forintów na zamek, tylko polecamy.
Tak, później do Szaroszpatek, tak, tylko trzeba uważać na dziury.
Tak, i uważajcie na dziury. Tak, więc to, co było charakterystyczne dla tych władców Siedmiogrodu, wspomnieliśmy, dużo mówiliśmy o znakomitym naszym królu Stefanie Batorym, no to on nie jedyny można powiedzieć, że stanowił taki wzór dla naśladowania, źródło inspiracji i dla Rakoczych, i dla Betlena.
Batory
jako król polski, marzenie o tronie polskim. Więc jak Władysław IV Waza umarł w 1648, to Jerzy zgłosił kandydaturę swojego syna Zygmunta, żeby został królem Polski. Był Kalwinem i miał spore poparcie wśród innowierców tak zwanych, w tym Janusza Radziwiła, tego przedstawionego jako Lucyfra w potopie, hetmana wielkiego litewskiego, i kniazia Jeremy Wiśniowieckiego, który był katolikiem, żeby było jasne. Przeszedł w latach 30. z prawosławia na katolicyzm. Więc to nie jest tak, że tylko innowiercy wspierali Kalwina, ale rzeczywiście wśród nich miał duże poparcie. Problem był jednak z statusem z Jerzym Rakoczym, że no nie miał najlepszego PR-u w kraju, bo jak mu wypomniał poeta Wespazjan Kochowski, nasz wybitny barokowy staropolski, na zgubę Polski skonfederowany z Chmielnickim, bo wtedy już jest powstanie Bohdana, bo chciał w ten sposób uzyskać właśnie koronę. U cesarza tureckiego wszystkimi siłami wspierał kozacką rebelią i onym upraszał o protekcję i dodania sukursów od Turków, czyli ewidentnie lobbing na rzecz kozaków w Stambule, i to się bardzo nie podobało. No i też sam Chmielnicki go wspierał, i to publicznie, syna właśnie Rakoczego Zygmunta, więc to też no, była troszeczkę takie pocałowanie, jak to się mówi, panie Pawle?
No śmiertelny pocałunek albo niedźwiedzia przysługa.
Niedźwiedzia przysługa, śmiertelny pocałunek? Nie chyba, nie, a nie wilcza przysługa?
Nie wiem. Ja, nie, niedźwiedzia przysługa.
O,
niedźwiedzia od Mickiewicza, że oni tam... To było taka...
To może trzeba będzie wyciąć. Natomiast, więc synem Jerzego I był Jerzy II Rakoczy. Jego żoną wspomniana przez nas Zofia Batory, w 3/4 Polka. I dlaczego o nim będzie troszeczkę więcej? No, bo z nikim się tak nie, pięknie nie biliśmy, jak właśnie z nim. No. I on najwięcej nam wyrządził krzywdy, ale za to zapłacił najwyższą cenę.
O.
Bo podniósł to na łapy i obcięliśmy mu nawet coś więcej. I teraz słuchajmy, jak to było. Więc już w 1651 uzgodnił z Chmielnickim, że wtargnie do Polski, obalą Jana Kazimierza z pomocą właśnie kozaków i Tatarów i właśnie Rakoczy w Krakowie koronuje się na króla Polski. I że znajdzie dla tego pomysłu, znaczy nie on, tylko właśnie ten brat tego biednego Zygmunta cały czas promowali, a Zygmuntowi się zmarło wkrótce później.
Syn Rakoczego.
Tak. Jego brat tym razem, bo teraz mówimy o Jerzym Rakoczym II, więc jest coś takiego. Zygmunt, wiecznie niespełniony król Polski. Tak byśmy go opisali w literaturze. Troszeczkę
a plan
tak...
był genialny. Tak. Chmielnicki, Turcy, w ogóle wszystko się zgadza.
Tak, kolejny pocałunek śmierci, tylko wtedy to nastąpiło. I oczywiście zapewniał Chmielnickiemu, że jak tylko zostanie braciszek królem, to wtedy podpisujemy traktat pokojowy i dostaje szeroką autonomię Chmielnicki, księstwo ruskie. Nic z tego nie wyszło. W efekcie Jerzy II Rakoczy podpisał sojusz z nami, ale już w 1654 koresponduje z Januszem Radziwiłłem na temat pozbycia się Jana Kazimierza, który no znowu nie miał najlepszego tak zwanego PR-u w rodzinie Radziwiłłów, szczególnie właśnie wśród protestanckiej odnogi kalwińskiej. I tak to napisał do Radziwiłł, do Rakoczego w liście, że RPT, czyli Rzeczplita, nie może pozostać w całości, jeżeli odpadłych części nie odzyska. To te zajęte przez kozaków. I też Rosja już wtedy zaatakowała. Te zaś Ukraina i wrócą dopiero wtedy, gdy będą wolne od obawy zagłady, co się stać może tylko pod panowaniem akatolika Rakoczego. Czyli był przekonany Janusz, że tak do kozaków można trafić poprzez to, że królem Polski nie zostanie katolik. To oczywiście było wishful thinking, myślenie życzeniowe. Turcją musi się obawiać, jak on uważał, że można Turków przekonać, aby ruskie prowincje nie zajęli Moskale, a resztę Rzeczplitej nie zagarnął cesarz Habsburg austriacki. Może jednak Porta powściągnąć cesarza obawą wojny węgierskiej, a Moskwę z łączeniem Tatarów z nami. Czyli pokazywał, jak można rozgrywać, zachęcić Turków, żeby balansować wobec Moskwy i Habsburgów. Najskuteczniejszym jednak środkiem z jej strony byłoby energiczne poparcie w razie zaszłego bezkrólewia, a katolika Rakoczego. Czyli liczył na to, że królem Polski zostanie Jerzy II Rakoczy dzięki wsparciu Turcji. I pisze to Kalwin Janusz Radziwiłł, który tam jest kiedany, Birże, nasz Żmudzi, tam daleko, hen przy Łotwie. Szeroki horyzont. Bo wtedy ruskie prowincje, uprzykrzywszy sobie jarzmo moskiewskie, daleko cięższe od naszego, którego znieść nie mogli, wrócą do posłuszeństwa, co Moskwę osłabi. Byleby tylko od zdrad duchowieństwa katolickiego, które im zakładę gotuje, czuły się bezpieczne. No więc, proszę państwa, język nienawiści ewidentnie do duchowieństwa katolickiego ze strony tego zdrajcy.
Ale co za historia, czyli rozbiorów można było uniknąć. Wystarczyło
pomysł
się
był taki,
z Turkami dogadać, żeby Rosja nas nie wchłonęła.
Spali Radziwiła na tronie w Rzeczplitej, on się dogaduje z kozakami, kozacy odrzucają Moskwę. Tak. I jest raj na ziemi, bo się ogranicza wpływy duchowieństwa katolickiego, które generalnie ruskim prowincjom zagładę gotuje. Aby zaś zjednać szlachtę i ułatwić sobie drogę do tronu, powinien się książę starać wszelkimi sposobami pogodzić Chmielnickiego i kozaków z Rzeczplitą, a z hanem tatarskim wejść w jak najściślejsze przymierze. Czyli układanka mamy Turcy, Tatarzy, Jerzy II Rakoczy i wszyscy, i kozacy, i powstrzymujemy, no wizja po prostu...
Genialny plan. No i co, nie wyszło?
Trójmorze po prostu, układanka jak z Trójmorza.
A co, nie udało się?
No i teraz właśnie problem jest taki, jak państwu zaraz pokażemy, że się to wszystko posypało i kilka lat później, no powiedzmy w ten sposób, Jerzy Rakoczy miał raczej drugi, miał raczej problemy, mówiąc najdelikatniej, z Turkami i Tatarami. Rok później, marszałek Jerzy Stanisław Lubomirski. Co to wszystko w ogóle pokazuje, drogi Pawle? Pokazuje nam to, że ta nasza Rzeczplita to były no, w jakiś sposób federacja potężnych rodzin magnackich, które często prowadziły własną politykę zagraniczną, która czasami wpisywała się w dobro wspólne kraju, a czasami nie, bo ten kraj był jeszcze też sam w sobie federacją, plus te województwa i tak dalej, i tak dalej. Jako oskarżamy Janusza Radziwiłła o to, że sprzedał się z Szwedą, to on patrzył na, w kejdanach, to on patrzył na to w ten sposób. Weszli Moskale, spalili nam Wilno, doszli do, nawet do Wisły i wy mi mówicie, że ja ze Szwedami mam nie gadać, żeby ich powstrzymać. Tak? Mhm. To by była jego riposta. Pamiętajmy, że Litwini go bardzo cenią. W kejdanach jak polecamy wizytę. Obok mają państwo też miejsce narodzin naszego wielkiego, też dla Litwinów bardzo ważnego noblisty Czesława Miłosza. To w kejdanach jest zbór kalwiński, który nie wiem, czy jest największą świątynią tego wyznania na świecie. Jest wspaniały i tam są grobowce właśnie Radziwiłłów, w tym tego zdrajcy Janusza Radziwiłła. I Lubomirski miał pomysł następujący. Też pragnął wprowadzić na tron Rakoczego i pomysł był taki, żeby tym razem syna Rakoczego adoptował Jan Kazimierz. I nie brata, tylko wkracza do akcji Franciszek. Czyli co widzimy? Rakocze zawsze ma na tak zwanym podorędziu jakiegoś z krewniaków, żeby jest wolny tron polski, proszę bardzo. A to tutaj jesteśmy. Jest... Ja mam zawodnika do obsadzenia.
Chodź tu chłopcze,
chodź tu chłopcze będziesz królem polskim. I propozycje książę Jerzy Rakoczy się cały czas mówimy o lenniku tureckim, zaakceptował, ale w rzeczywistości nie bardzo wierzył, bo widział, że już wszedł Karol Gustaw, król Szwecji, że tutaj się szykuje po prostu rozwalenie Rzeczplitej, że będzie potop i nie wierzył w Jana Kazimierza. Żeby było jasne, Jerzy Stanisław Lubomirski to jest ten sam pan, który w latach 60. podniesie bunt. Będzie wojna domowa, bitwa pod Mątwami przeciwko Janowi Kazimierzowi, czyli najdelikatniej mówiąc...
Domówka.
Tak, nie przepadał za Janem Kazimierzem. I teraz dochodzimy do tego, że Jerzy II Rakoczy zawarł traktat o przyjaźni z kozakami i nadal prowadzi, i jednocześnie jak rozmawia z nami, prowadzi rokowania ze Szwedami. Czyli ewidentnie jest to gra na kilku fortepianach. No niezły był z niego cwaniak, tak mu się wydawało, jak zaraz zobaczymy. I 6 grudnia w Radnot zawarł traktat w Siedmiogrodzie ze Szwedami, który na wyrost nieco jest uważany za przygotowanie prekursora, awangardę rozbiorów Polski. Teraz powinna być taka muzyka. Tym, tym. I taki nasz bratanek Węgier. Co?
Ze Szwedami?
Ze Szwedami i nie tylko. Pomysł był taki. Rakoczy sobie weźmie Mazowsze i Małopolskę. Karol Gustaw Szwed miał Prusy Królewskie, Kujawy, Północne Mazowsze, Żmudź, kawał Litwy też, Kowieński, Wołkowski i tak mógłbym wymieniać. Czyli generalnie umocnisz to, tą tendencję, te działania mające na celu zamianę Bałtyku w szwedzkie wewnętrzne. Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, województwa łęczyckie, kaliskie, poznańskie, więc generalnie Wielkopolski dużą część. A następnie Jerzy II Rakoczy, to już mówiłem, Bogusław Radziwiłł, województwo nowogródzkie, miało państwo Radziwiłłów jeszcze powstać i coś miał dostać, potem reszta, Chmielnicki, to co sobie sam weźmie na zasadzie polityki.
Nie, rewelacja. Niektórym słuchającym nas mogłoby się to spodobać. Człowiek jedzie z Trójmiasta w Tatry i po drodze zawinie do Ikei. Wolwem jedzie, bo z północy. I do Ikei sobie zawinie.
Igraj z ogniem,
drogi a później
Pawle.
Sobie im bliżej południa to sobie gulasz zje, jakieś dobre wino z Tokaju wypije.
Drogi Pawle, bo ewidentnie chcieli nam ojczyznę pokroić.
Ale w jakiś dziwny sposób.
I marczały w tym łapki węgierskie i to nawet nie wiem, czy nie był tak zwanym mastermindem Jerzy II Rakoczy, bo u niego jednak podpisano
ten drugi raz to mówisz w ciągu tego podcastu, a wydaje mi się, że ten nie zbliża się żaden happy end, jeśli chodzi o postać tego człowieka.
Tak niestety, można powiedzieć, że jak to ładnie się mówi po angielsku, punching above his weight, czyli boksował powyżej swojej wagi i spadł z bardzo wysokiego konia i nie tylko się poobijał, więc słuchajmy, co się dzieje z Jerzym. Wchodzi do nas w 1657 roku i łączy się z kozakami w Medyce, na przejściu granicznym obecnym, można powiedzieć. Na początku pod Lwów, nie zdobył, ale pali wszystko po drodze. Potem rusza Dukla, Lesko, Sano, Kłańsk, wszystko się pali. Próba oblężenia Przemyśla, porażka. Zamek w Łańcucie, porażka. Zajął Tarnów. No i dociera do Krakowa, gdzie jest garnizon szwedzki, więc okej, tam zostawił trochę żołnierzy. Spotkał się z Karolem Gustawem i zaczynają szaleć po Polsce. I tu znowu chyba armia węgierska, wydaje mi się, a Siedmiogród jest uważany po prostu za Węgry, przez samych Węgrów, tak? Ta tradycja księstwa Siedmiogrodu, dochodzi do Brześcia na Polesiu. I potem jeszcze Podlasie, Mielnik, Drohiczyn są przez niego zdobyte i spalone. Wraz z Szwedami zajmuje Warszawę, którą łupi. Tam dochodzą nasi bratankowie, w cudzysłowie.
Ale to Węgrzy ze Szwedami...
Jak mi się pięknie zrymowało. Tak,
Węgrzy ze Szwedami...
Ale więc lutrem nam ziemię polską, arcykatolicką, a katolik jeden pali.
To ciekawe, że ten Sienkiewicz się tym nie zajął, tylko... No ale dobrze, to może na inną opowieść.
No jest no, w Potopie, pojawia
ja
się.
Ja nie miałem takiego wrażenia, nie pamiętam, żeby ktoś czytając no, ale Potop potem, powiedział, że to był Potop węgiersko-szwedzki.
Potem Dania staje po naszej stronie, więc żeby było jasne, lutry duńskie są po naszej stronie, żebyśmy, bo zaraz nas okażą, że jesteśmy jakimiś kontrofermacyjnymi sarmatami, że nie dostrzegamy złożoności sytuacji, nie niuansujemy. Dania po naszej stronie, więc Karol Gustaw mówi mu, no do widzenia. I wtedy Rakoczy został sam i się zaczęło, jak na niego wsiedliśmy. Zaczęło się i Stefan Czarniecki demoluje. I ten Jerzy Lubomirski powiedział, ja ci proponowałem, chłopie, takie rzeczy, a ty tak. No więc znowu napadamy i rozbijamy w kolejnych bitwach go. I w pewnym momencie... dochodzą niestety do takiej sytuacji, że stwierdzają odwrót, totalny odwrót, nasi bratankowie. Zgodziliśmy się, że opuszczą wszystkie twierdze, zapłacą na okup i tak dalej. No i dobra, uciekamy. No, a Lubomirski mu mówi, no, problem jest tylko taki, że nie są stronami tego porozumienia Tatarzy, którzy są naszymi sojusznikami, więc radzę się z nimi albo porozumieć, albo naprawdę bardzo szybko uciekać. No więc niestety nie zdążali, mówiąc misiem, nasi węgierscy przyjaciele i pod Trębowlą Tatarzy się nimi zajęli, rozgromili ich warowny obóz i do Wiasyr poszło 11 tysięcy ludzi. Armia Siedmiogrodzka, nazywając językiem ówczesnym, nastąpiła jej anihilacja. Ex nihilo, tak? Znikąd, no więc doszło do niej anihilacji. I tak było nieźle, bo tak się wkurzyli Turcy, bo to jest ich lennik. I oni uważali, że Polska ma przetrwać. Chcieli, żeby Polska przetrwała, stąd Tatarzy nas wtedy wspierali, stąd spokojnie we Lwowie mogliśmy pod Matki Boską, jej opiekę się oddać, tak jak Jan Kazimierz, słynne śluby i tak dalej, no z tego powodu, że wokół Lwowa krążyły ordy tatarskie, no i trudno było podjechać, mówiąc najdelikatniej. Więc stąd w Potopie, pamiętasz, tak? Tatarzy walczący pod dowództwem Kmicica i dewastujący razem z nim na plasterki Prusy książęce. Hohenzollernowie też zapłacili za przyjaźń z Rakoczym i ze Szwedami. Więc dostali straszny wycisk, a Turcy wysłali wtedy paszę Mehmeda Ahmeda z Sylistrii, który dotarł nawet do Chocimia, ale jak się dowiedział, że Tatarzy już załatwili sprawę, to powiedział, dobra, okej, ale to by było tak, żeby Turcy walczyli po naszej stronie, żeby nam ojczyznę ratować w czasach potopu, o czym nie pamiętamy. Żeby było jasne, oni też nie byli tacy super, bo wcześniej flirtowali z Chmielnickim na zasadzie fajnie mieć takich kozaków po swojej stronie, żeby było jasne. I Rakoczy został pozbawiony tronu, ale nie głowy. Głowę wtedy zachował. Ale jak tylko ten, co go zastąpił, umarł, no to on się zaraz pojawia i próbuje zostać znowu księciem Siedmiogrodu. Turcy mówią, nie ma mowy, interwencja i wtedy ciężko ranny w bitwie Rakoczy umiera. Z Turkami, po bitwie z Turkami. I to nie jest jedyny los wówczas wielkiego księcia, Siedmiogrodu, który ginie w walce z Turkami. Innym był Janosz Kemeny. Janusz Kemen jest bardzo ciekawą postacią, brał udział właśnie w tym ataku na nas, tylko on akurat cały czas mówił do Rakoczego: Jerzy, uspokój się, to nie ma sensu, naprawdę, zobaczysz, że
zapłacimy.
Wracajmy do domu, ta wycieczka może zakończyć się tragedią. I rzeczywiście zakończyła się dla niego tragedią, bo dostał się właśnie do niewoli tatarskiej, ale to jest taki węgierski pasek. Pisał znakomicie, ma znakomite memuary, wspomnienia, pamiętniki. Odwiedzał nasz kraj wielokrotnie, nie tylko zbrojnie, potem mu się napadło. Jest na przykład jego wspaniały opis ślubu w Jassach, który zawarł nie kto inny w cerkwi, ale Janusz Radziwiłł, Kalwin, z Marią Lupu, córką Wasile Lupu, który był gospodarem mołdawskim, przepraszam, który w ogóle był pochodzenia albańsko-rumuńskiego. Jest związany z naszą historią, bo opowiemy o nim w podcaście rumuńskim, a oprócz tego we Lwowie mogą państwo, cały czas jeszcze się łapię na tym, też tak mam w życiu, że jak z kimś przechodzę na ty, to czasami mam...
Trwa to lata,
że łapię się na tym, że mówię per pan. Wasile Lupu zbudował cerkiew we Lwowie, gdzie jest herb Mołdawii. I w tej cerkwi w Jassach ślubu udziela im Piotr Mochyła. Niezwykle ważna postać w historii Ukrainy i Mołdawii. On założył słynną Akademię Mochylańską w Kijowie. Wielka naprawdę postać w historii Ukrainy. Ten, który też otwierał Ukrainę na i kulturę rusińską na wpływy zachodnie, jednocześnie będąc przeciwnikiem Unii. Tylko właśnie będąc prawosławny. Żeby było jasne, zgoda sułtana była wymagana, żeby zawsze zawrzeć ten ślub. Tak. I sułtan się zgodził, bo Lupu był okej, a Janusz Radziwiłł, jak widzimy z korespondencji, też miał, że tak powiem, czuł miętę do Turków. No i Kemeny dostał się do niewoli, i tam mógł posiedzieć w niewoli, bo słuchajcie, no było tak, że zależy, kim się było w tej niewoli. Jak się było taką czeladzią, ciurem obozowym, no to było dość ciężko, a jak się było szlachcicem albo arystokratą, no to taki Tatar patrzył na nas, mówił: to jest niezła kasa. Tego pana trzeba trzymać w dobrym zdrowiu, bo za niego można nieźle zarobić, tak? Więc Kemeny został wykupiony, ale siedząc w Bachczyseraju zaczął pisać swoją autobiografię. Miał trochę więcej czasu. Można powiedzieć, że jednak co by złego nie było, to jednak trochę na dobre wyszło, ale po powrocie do Siedmiogrodu, po tym jak zginął Jerzy II Rakoczy, Kemeny powiedział: to teraz ja będę wielkim księciem. No, ale no niestety Turcy powiedzieli: nu, nieładnie, bo z kimś chcesz ten tron objąć? Bo my mamy pomysł na innego kandydata, a to ja pogadam z Habsburgami. No to się włączyła wielka czerwona lampka. Turcy znowu zaatakowali Siedmiogród i Janusz Kemeny poległ w walce z Turkami i ze swoim kontrkandydatem.
To jest nauczka. Mogą państwo...
Więc moral z tego jest taki. Właśnie, jak jesteś Węgrem, nie napadaj na Polskę, bo przyjdzie Tatar z Turkiem i zrobią ci z pupy jesień średniowiecza.
To po pierwsze. Po drugie, nie ma sensu się dogadywać ze Szwedami, bo prędzej czy później oni i tak sobie pójdą, będą mieli tam u siebie większe problemy. Nie dogaduj się z Habsburgami, bo to się źle kończy. Już to jest kolejna.
W Stambule się włącza wielka czerwona lampka.
Kolejna historia w Lechistanie, kiedy próba dogadania się z Habsburgami kończy się źle. Ja przypomnę, pół roku temu...
Też tak zrobili ze mnie antyHabsburga. Ale pamiętaj, że jeszcze jest jeden bardzo ważny morał, że pozostaje piękna literatura. Bo Janusz Kemeny został pisany w poemacie przez jednego z największych poetów barokowych węgierskich, Istvána Gyöngyösego, który był z Rusi Zakarpackiej, urodził się tuż koło Polski, odwiedzał też naszą ojczyznę nieraz, bo to za Miedzą, przez góry, i napisał poemat o Kemenim, gdzie najwspanialszy fragment to jest, kiedy opis właśnie pojmania go przez Tatarów. Więc znowu, jednak coś literatura powoduje, że nawet jak są klęski totalne, to pozostaje coś pięknego. To jest ten czwarty, ostatni morał.
Ale ja myślę, że na pewno jest morał więcej. I
jeśli... Za tydzień w Krakowie się spotykamy, to znaczy w podcaście.
W podcaście.
Zapowiadam.
Przede wszystkim przypominam wszystkim słuchaczom, że lechistanmałpa.fm to adres, na który Państwo przysyłają listy i pan Tomek pisze, chciałbym podziękować za świetną audycję, wasza wiedza i jakość jej przekazu są nieocenione. Jednocześnie chciałem zapytać, czy jest szansa na program o Niceforze Czerniechowskim i jego państwie Jaksa. Przyznacie, że stworzenie polskiego państwa w Chinach i jego przetrwanie przez 20 lat to jednak nie w kij dmuchał. Z pewnością Nicefor i jego dzieło zasługują na osobną audycję.
Tak, zrobimy, obiecujemy, niedługo. Oczywiście boję się tylko reakcji ambasady chińskiej, ale...
Albo ambasady państwa Jaksa, która być może gdzieś tam jest, nie wiemy. To się okaże, może się do nas odezwie. Bardzo dziękujemy za ten mail. Słyszymy się, proszę Państwa, za tydzień. Przypominam, że proszę się nastawić na duże zmiany lub też tak jak już przed chwilą Adam o tym mówił, nastawcie się na duże zmiany. Orzeł Lechistanu rozpościerać będzie swoje skrzydła, nie boję się tego powiedzieć, globalnie. Globalnie i okaże się, proszę Państwa, że rzeczywiście świat jest o wiele bardziej skomplikowany
tak,
i kolorowy niż nam się...
Tak, ale w naszą rzecz plitą i pokażemy wam jej różnorodność niesamowitą. Nie, myślę, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ta rzecz plita była wielokulturowa.
Chcesz powiedzieć, że swoim precyzyjnym skalpelem będziesz w tym naszym polskim DNA szukał innych wpływów?
Polskie DNA...
Tak, to jest metaforycznie oczywiście. To nie tak, jest tak, że zaprosimy tak genetyka za tydzień do naszego podcastu.
Tak zrobimy, panie, pokażemy naszą różnorodność etniczną, kulturową, religijną, wyznaniową, etc.
W głowie się, proszę Państwa...
I oczywiście, tak jak wspomniałeś, zabierzemy was w rejs globalny po świecie. Tutaj oczywiście... Można zażartować, że mamy dzieło Pan Balcer w Brazylii i to nie przypadek. No i mamy też generała Sulika Nikodema, który był w armii Andersa i przeszedł szlak bojowy z Samarkandy przez Bliski Wschód i Włochy aż do Bolonii. Więc mamy know-how. Balcer i Sulik.
Do usłyszenia za tydzień, mówią.
Balcer i Sulik.
Balcer i Sulik. Do usłyszenia.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.